Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swojego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Ale tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu wszystkich złych czynów, które popełnił, dodał do tego wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego. W postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym. Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Jan Chrzciciel odpowiada na oczekiwania mesjańskie co do swojej osoby. Deklaruje, że nie jest Mesjaszem, że jego misja różni się od misji Mesjasza. Na czym polegają te różnice, o których mówi Jan? Podstawową różnicą jest charakter chrztu, chrzest, obmycie, oczyszczenie. To była misja Jana, oczyścić lud na przyjście Mesjasza, namaszczonego przez Boga, tego, na którego czekały całe pokolenia. I dlatego z napięciem, jak mówi Ewangelia, oczekiwał lud, że to jest Jan. On wyjaśnia, na czym polega jego powołanie. Jego powołaniem jest przygotować Mesjaszowi, gdy przyjdzie, ludzi ich serca przez nawrócenie, jak w innej Ewangelii jest o tym mowa, przez zmianę myślenia, przez zmianę dotychczasowego sposobu życia, ze złego na dobre. Jan wskazuje na różnicę swojego chrztu i chrztu, który będzie wykonywany przez Mesjasza. Ja chrzczę was wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ten fakt wskazuje też na różnicę co do rangi pomiędzy Janem a Mesjaszem. Chociaż Jan jest starszy od Jezusa, to jednak powołanie Boga decyduje o tym, kim ktoś jest, jaką ma wartość w oczach Boga i jaką ma wartość dla ludzi. Każdy powinien odkryć swoje życiowe powołanie i odkrywać głos na temat tego powołania dzień po dniu i tak się spełniać. I tak znajdować swoje szczęście. Jan znalazł swoje szczęście i spełnienie w tym, że chrzcił jak Bóg mu kazał. Chrzcił wodą, przygotowując lud na chrzest Mesjasza, Duchem Świętym i ogniem. Nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów, tego, który jest mocniejszy ode mnie, który ma przyjść. To wielka tajemnica Boga i człowieka, żeby zgodzić się Bogu na szczęście, które Bóg daje w powołaniu, w życiowym powołaniu, żeby szukać swojej wartości w oczach Boga i pytać Go, kim chce mieć tego, kto pyta. I tak odnajdywać swoje życie. Tak się odnalazł Jan i usłyszał, kim ma się stać, że ma poprzedzać Mesjasza i nie czuć się mniejszym przez to w swoim życiu. Chociaż Mesjasz jest potężniejszy od niego, to Jan przejdzie do historii jako potężny prorok. Celem misji Mesjasza, o której mówi Jezus później w swoim głoszeniu, jest Królestwo Boga. To znaczy, żeby Bóg był Panem w sercach ludzi, bo wówczas nie staną się niewolnikami ludzi i czegokolwiek na tej ziemi, będą mieli swoją godność, gdy Bóg będzie ich Panem, Królestwo Boga, które nie jest w żadnym miejscu tego świata, jak potem głosi Jezus, Mesjasz, ale jest w ludziach, w ich sercach, w ich wyborach, czy ich Panem jest Bóg, Stwórca wszystkiego, co istnieje, Stwórca każdego człowieka, czy ich Panem jest coś mniejszego od Boga, albo ktoś mniejszy od Boga. Co jest celem misji Mesjasza, o której mówi Jan? Będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. To sposób mówienia znany z tradycji wiary biblijnego Izraela, mówiący o tym, że Bóg dokonuje ostatecznego oczyszczenia swojego ludu, oczyszczenia ze zła, przez przebaczenie, przez odszukanie zagubionych w życiu, przez przygarnięcie tych, którzy potrzebują uleczenia. Tutaj jest to przedstawione obrazie omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. To ostrzeżenie i jednocześnie dobra wiadomość. Ostrzeżenie, żeby poważnie potraktować misję Mesjasza jako szansę. Szansę zmiany życia, aby odnaleźć własne życie na zawsze. I jednocześnie, żeby zrozumieć, że czas jest krótki i nadejdzie ostateczne rozliczenie z własnego życia, oczyszczenie omłotu Boga, świat jako pole Boga, na którym zasiał swoje zboże, zasiał ludzi, pszenicę, którą chce zebrać do swoich przybytków, do swojego spichlerza. Misja Jana miała swoją wartość, bo mówi dalej Ewangelia, wiele innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę, dobrą wiadomość. Jan miał swoją własną treść i własny cel życia, mimo że jego misją było przygotować lud na przyjście kogoś innego, silniejszego od niego. Ewangelia, euangelion, dobra wiadomość. Zaznacza się w tym, że Jan apeluje do ludu o wielu rzeczach, które ich dotyczą i głosi im dobrą wiadomość, że każdy ma szansę. Ewangelizował, głosił dobrą wiadomość, jak mówi tekst Ewangelii. Jego misja jednak nie była sama dla siebie, nie była autonomiczna, ale ściśle związana z misją Jezusa, z Jego przyjściem do ludzi. I to jest wskazanie, jaką jest w istocie misja każdego, kto uwierzy w Jezusa. Jego misją w spotkaniach z ludźmi jest coś podobnego, co otrzymał Jan. Aby ludzie, spotykając tych, którzy wierzą w Jezusa, ale którzy jeszcze są w drodze ku Niemu, w drodze ku wierze, aby byli przygotowani na przyjście Jezusa w ich życie, gdy się do nich odezwie w taki czy w inny sposób. Jan jest świadkiem prawdy, ale prawdy nie przeciwko ludziom, ale dla nich, dla ich ratunku, dla ich zbawienia. I podobnie było z panującym wówczas w Galilei tetrarchą Herodem, synem Heroda Wielkiego. Był on upomniany przez Jana, jak mówi Ewangelia, z powodu tego, że zabrał żonę swojemu bratu i z nią żył, i tak gorszył swoich poddanych, i przez to został wtrącony do więzienia. Uwięziony prorok jako świadek prawdy, ale nie można było uwięzić prawdy, którą głosił Jan. I dlatego nawet w więzieniu Jan pozostał świadkiem prawdy i prorokiem Boga. W tym przypadku prawda o Herodzie i jego antyboskim sposobie życia była dla niego szansą, z której nie skorzystał. Uwięził tego, który był dla niego szansą na życie. To ostrzeżenie dla nas, kiedy spotykamy ludzi, którzy są posłańcami Boga w naszym życiu, niosą nam Jego Słowo w taki czy inny sposób, są narzędziami zbawienia Boga dla nas, musimy przyjąć Boga w Jego posłańca. Nie odepchnąć ich, nie uciec od nich. Dlatego ważnym jest, abyśmy prosili o rozpoznanie, którzy ludzie w naszym życiu są posłańcami Boga, abyśmy spotkali Jezusa, tak jak było to w przypadku Jana. Jeżeli grzesznik przyjmie wyciągniętą do niego rękę Boga, pomocną dłoń za pośrednictwem jego posłańca, wówczas znajdzie spełnienie, zbawienie, szczęście. Mimo wszystko, jeśli odtrąci rękę Boga, którą podaje Bóg mu przez posłańców, wówczas czeka go zguba, nieszczęście. Odnaleźć drogę do Boga, wskazać ją, pomóc ludziom przyjść do Jezusa, otworzyć się na Jego przyjście, to największe szczęście. Tych, którzy wierzą w prawdziwego Boga i wierzą w Jego Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Tak było z Janem. W innym miejscu Ewangelii powie, gdy Jego uczniowie zazdrośni o Niego mówią, że wielu idzie już do Jezusa i odchodzi od Jana, on mówi, że to najwyższe szczęście, kiedy widzi ten, który był posłany właśnie z taką misją, aby wskazać ludziom drogę do Jezusa. Łukasz podkreśla w tej Ewangelii, że cały lud został ochrzczony. Po raz kolejny pojawia się to stwierdzenie w 7 rozdziale tej Ewangelii, gdzie znowu będzie cały lud, który go słuchał, nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze natomiast i uczeni w piśmie przeciwstawili się woli Boga, którą głosił Jan, i nie przyjęli chrztu od Jana. To historia każdego z nas. Czy w swoim zadufaniu, że nie potrzebujemy zmiany nawrócenia, zmiany myślenia, metanoi, którą głosi Jan, możemy rozminąć się z Jezusem, jeśli nie pozwolimy się Mu oczyścić. Oczyścić Bogu, Jezusowi, przez Jego chrzest Ducha. Zarówno tutaj, jak i w innych miejscach Ewangelii jest mowa o tym także, że Jezus się modli. Przystąpił Jezus do chrztu Janowego. Tak rozpoczyna swoją misję. Solidarnością z grzesznikami. Nie potwierdza grzesznikom ich sposobu życia, ale staje z nimi jako wsparcie w ich nawróceniu, gdy pochylają głowy na obmycie wodą przez Jana. Jezus jest wśród nich i także to robi. I jak mówi Ewangelia, gdy się modli, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, jakby gołębica. Modlącemu się Jezusowi objawia się Bóg, otwiera się niebo. To oznacza objawienie się Boga, Jego Ojca. I to jest wyrażone w typowych elementach mówienia o objawieniu Boga w tradycji biblijnego Izraela. Bo mamy tutaj otwarte niebo, to otwarte ramiona Boga, stąpienie Ducha Świętego w widzialnej cielesnej postaci. Jakby gołębicy. Stąpienie Ducha to kolejny element objawienia się Boga człowiekowi. Kiedy Bóg się objawia i człowiek otwiera się w swoim sercu, otrzymuje Bożego Ducha. A punktem kulminacyjnym tej sceny jest głos z nieba. Ty jesteś Synem moim umiłowanym, w Tobie się rozsławia. Jezus działa jako charyzmatyczny prorok w Ewangelii, to znaczy obdarzony przez Ojca darami Ducha. I ten Duch decydującym jest, gdy ludzie zbliżają się do Jezusa. Ten Duch w Jezusie, Duch Boga ich uzdrawia, leczy, stawia na nogi, daje odwagę innego życia, zobaczyć i usłyszeć Boga. Dlatego mówi Ewangelia o cielesnej postaci stąpienia Ducha, aby realność tego wydarzenia przekonała ludzi, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga, którym Bóg ma upodobanie. Podobny sposób schodzenia Ducha Świętego, podobnie jak schodzi, ląduje gołąb, jest zapowiadana w Starym Testamencie troskliwa obecność i zbawcza interwencja Boga wobec ludzi. Między innymi w psalmie 17, kiedy modli się psalmista: wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże. Nakłon ku mnie Twego ucha, usłysz moje słowo. Okaż miłosierdzie Twoje, Zbawco, tych, co się chronią przed wrogami pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj. Skrzydła Boga, skrzydła Ducha Świętego, który zstępuje na Jezusa, mają przekonać ludzi o troskliwej obecności i zbawczej interwencji Boga w ich życiu. Zejście z góry na Jezusa Ducha Świętego, na podobieństwo schodzenia z góry na ziemię gołębia, stanowi przygotowanie na głos nieba, którym to głosie Bóg przyznaje się do Jezusa jako do swojego Syna. A to wszystko dzieje się w kontekście obdarowania Duchem Świętym. To niewątpliwie nawiązanie do zapowiedzi w psalmie 2. Ogłoszę postanowienie Pana, mówi ten psalm. Powiedział do mnie: Ty jesteś Synem moim, ja Cię dziś zrodziłem. Jesteśmy zrodzeni z Ducha Boga. Nie tylko Jezus, ale On przyszedł, abyśmy również i my usłyszeli ten głos w stosunku do siebie. Jesteś moim dzieckiem. Wyznanie Boga Ojca w stosunku do Jezusa i wyznanie wiary w Jezusa Mesjasza, który będzie cierpiał, umrze dla ludzi i zmartwychwstanie dla ludzi, dla nas wszystkich, to jedność Boga i jedność ludzi. Schodzi się Bóg z człowiekiem w Jezusie, w Duchu, który wstępuje na Jezusa i który wstępuje na wierzącego w Niego człowieka. Jezus rozpoczyna tutaj swoją misję tej Ewangelii i to jest początek liturgicznego chodzenia z Jezusem po drogach Ewangelii, Jego głoszenia. Będziemy z Nim iść krok po kroku i będziemy się pozwalać Bogu przemieniać przez Ewangelię Mesjasza i przez Ducha Świętego, którym nas Jezus będzie chciał oczyszczać po raz kolejny, gdy będziemy słuchać Jego nauczania w Ewangelii. Nie tylko Jezus otrzymał Ducha Świętego, lecz również i my od momentu naszego chrztu i bierzmowania. Boża siła życia jest w nas i chce działać. Czy pozwalamy się rzeczywiście porywać w naszym życiu, codziennym życiu, Duchowi Boga, oddychać oddechem Boga? Czy pozwalamy Bogu się porwać tym, co się nam codziennie przydarza? Módlmy się z Jezusem i oddajmy chwałę Ojcu. Wówczas usłyszymy i my ten głos na swój temat: jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie. Jesteś moją umiłowaną córką, w Tobie mam upodobanie. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga przez Jezusa. To jest naprawdę, nie na niby. To słowo nie jest skierowane tylko do Jezusa o Jego dziecięctwie i synostwie, ale każdy, kto wierzy w Jezusa, umiłowanego Syna Boga, staje się jak On, dzieckiem Boga. Bóg Ojciec wypowiada swoje tak do nas, gdy nas przygarnia, ponieważ nas kocha. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy grzesznikami. Właśnie wtedy tym bardziej potrzebujemy Boga, Jego obmycia, Jego chrztu, chrztu Ducha Boga i oczyszczenia ogniem Jego miłości. Czuć się przygarniętym i ukochanym przez Boga nawet wówczas, gdy jest się odrzuconym przez ludzi, to pewność zbawienia, pewność ratunku własnego życia. W tej pewności i dzięki niej możemy naprawdę żyć na tej ziemi. Mimo wszystko, żyć w każdym czasie, który jest nam dany i w każdej sytuacji, która może się nam przydarzyć. Nic nie powinno nas zatrwożyć aż do zdrętwienia śmiertelnego w czasie, gdy tu chodzimy po tej ziemi, bo jesteśmy ogarnięci naprawdę Duchem Boga i ogniem Jego miłości, który nas przygarnia jako dzieci Boga. W ten sposób stajemy się błogosławieństwem Boga, podobnie jak Jezus, dla wszystkich, którzy nas spotkają i których spotkamy na swojej drodze.